Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Dzień dobry. Jest wtorek, 9 lutego. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i gościnnie poprowadzę rozmowy z Robertem Tomaszewskim. Dziś będę pytał Roberta o Daniela Obajtka. Od polityki nie uciekniemy, ale postaramy się skupić na biznesowo-energetycznej kuchni. Porozmawiamy o tym, co Daniel Obajtek ma na talerzu i zastanowić się, gdzie jesteśmy w ramach procesów, które zapoczątkował człowiek, którego Jarosław Kaczyński pieszczotliwie nazywa nadzieją Polski i wszystkich Polaków, którzy chcą dobra naszego narodu. Zapraszam na rozmowę. Robercie, zacznijmy proszę od szybkiego aperitifu. Jak się ma Energa pod nowymi rządami? Czy przejęcie tej spółki przez Orlen cokolwiek zmieniło w jej funkcjonowaniu? Czy doszło do jakiejś integracji działań, do jakiegoś połączenia procesów biznesowych?
Energa to pierwsza duża spółka, która została przejęta przez Orlen w ramach strategii budowania koncernu multienergetycznego. Do finalizacji transakcji doszło w kwietniu zeszłego roku. No i jesteśmy teraz na etapie integracji obu spółek. Ten proces przebiega dosyć powoli. Niewiele też wiemy z tego, co się dzieje w środku. Z takich ogólnych informacji wyłania się taki obraz oporu po stronie Energii, jeżeli chodzi o włączanie jej w tą grupę kapitałową w pełni. To przede wszystkim chodzi o związki zawodowe, które cały czas walczą o zachowanie jak największej podmiotowości w Gdańsku i nie wiemy jeszcze do końca, kiedy ten proces się zakończy. Orlen ma teraz 91% akcji Energii. Nie udało się płockiej grupie przejąć 100%. Ten proces został zahamowany przez sąd w Gdańsku, który na wniosek jednego z prywatnych akcjonariuszy zablokował przejęcie do końca. Orlen potrzebuje tych 100% akcji po to, żeby ściągnąć Energę z giełdy i tak naprawdę w tym momencie będzie mógł dokończyć ten proces integracji. Kiedy masz spółkę, córkę, która cały czas musi raportować na giełdzie, co się z nią dzieje wewnętrznie, znacznie trudniej jest dokończyć to łączenie i budowanie tego wspólnego szyldu, ale nie zmienia to faktu, że przejęcie Energii znacząco wzmocniło segment energetyczny Orlenu, który w sytuacji kryzysu na rynku naftowym, czyli niskich cen ropy, spadających marż na baryłce, mocno wsparł wyniki płockiej grupy po 2020 roku.
To jeszcze szybko dopytam, czy my wiemy cokolwiek na temat planów tej integracji, jak już uda się ściągnąć Energię z giełdy, czy wiemy, w jakim kierunku to ma pójść?
To, co słyszymy, to fakt, że zarządzanie biznesem energetycznym ma być, jego ciężkość ma zostać przesunięta bardziej do Gdańska. Energa ma być tym centrum, jeżeli chodzi o rozwój Orlenu właśnie w kierunku odnawialnych źródeł energii, w kierunku ekspansji na Bałtyku. Przypomnijmy tutaj, Orlen ma bardzo ambitne plany budowy morskich farm wiatrowych z kanadyjską spółką Northland, ale też ma Daniel Obajtek na talerzu problemy. Jednym z nich jest przede wszystkim oczywiście dokończenie budowy elektrowni Ostrołęka C, która z bloku węglowego przeistoczyła się w blok gazowy. No i dogadanie się z głównym wykonawcą, czyli amerykańskim GE, jak ta budowa będzie wyglądała. Tutaj przypomnijmy, te rachunki za tą infrastrukturę, która została wybudowana do obsługi węglowego bloku, są no gigantyczne. To one przekraczają znacznie ponad miliard złotych, więc Orlen, integrując się z Energą, poprawił swoje wyniki, ale jednocześnie znacząco zwiększył zadłużenie. No i też wystawił się na różnego rodzaju problemy, co dalej z tym blokiem zrobić i jak ułożyć sobie relacje z głównym wykonawcą.
Dobrze, przejdźmy do przystawki. Fuzja z Lotosem. Gdzie jesteśmy? Co się kiedy wydarzy? Czy i kto przejmie nadmiarowe stacje paliwowe i inne aktywa? Kiedy?
Tutaj na konferencji prasowej poświęconej ruchowi, która miała miejsce wczoraj, Daniel Obajtek opowiedział dziennikarzom, że jest już gotowa krótka lista podmiotów, które będą negocjować przejęcie tych aktywów Lotosu. Przypomnijmy, to jest 30% udziałów w gdańskiej rafinerii, a także kilkaset stacji benzynowych Lotosu, ale również magazyny paliwowe, cała ta infrastruktura do obsługi przewozu ropy, instalacje do produkcji bitumenu i tak dalej. Więc do końca lipca mają zostać sfinalizowane te rozmowy. Na tej liście nieoficjalnie słyszymy, że znajduje się 4 graczy. Jest to brytyjski BP, jest to kanadyjski Circle K, jest to również węgierski MOL, no i saudyjski gigant naftowy Aramco. Więc między tymi 4 graczami rozegra się walka o to, kto wejdzie do Polski na ten hurtowy i detaliczny rynek paliw. Możliwa jest transakcja z więcej niż z jednym podmiotem i takim deadline'em, który określa horyzont tego procesu, jest listopad. To jest ten moment, do którego Orlen musi sfinalizować tą transakcję. Jeśli tego nie zrobi, to Komisja Europejska ją zablokuje. Więc mamy jeszcze przed sobą 9 miesięcy, w trakcie których Orlen musi się spiąć, musi sfinalizować te rozmowy, no i zobaczymy, co z nich wyjdzie. Bo o ile Daniel Obajtek w bardzo licznych wypowiedziach prasowych podkreśla, że jest zainteresowany przede wszystkim wymianą aktywów, to pamiętajmy, że rynek paliwowy jest obecnie w dosyć trudnej sytuacji i sprzedaż aktywów rafineryjnych może budzić pewne kłopoty, na przykład z wyceną. Może się stać tak, że Orlen będzie zmuszony do tego, by sprzedać albo by wymienić się tymi aktywami poniżej ceny rynkowej, co też może oznaczać kłopoty dla samego Daniela Obajtka.
Czyli tak, do lipca ma zapaść decyzja, do listopada cały ten proces ma zostać sfinalizowany. Znamy krótką listę, jak obstawiasz, kto przejmie te aktywa i czy rzeczywiście to będzie jedna firma, czy zostanie to podzielone między większą liczbę graczy.
No to jest bardzo ciekawe pytanie, no bo tutaj na ten proces my patrzymy oczywiście od strony biznesowej i od tego, kto może się w Polsce pojawić, ale warto pamiętać, że ostateczny kształt tej transakcji będzie w dużej mierze zależał od osobistej decyzji Daniela Obajtka. To znaczy, jeśli prezes Orlenu uzna, że transakcja na przykład z węgierskim MOL-em nie opłaca mu się politycznie, ponieważ węgierska grupa ma duże powiązania z Rosją, a to mogłoby na przykład zaszkodzić politycznym ambicjom prezesa Orlenu, no to wtedy może zostać podjęta decyzja, żeby te rozmowy wstrzymać na pewnym etapie. Ja bym tutaj jeszcze na razie chyba nie wskazywał takiego faworyta. Wydaje mi się, że Saudowie mają całkiem silne karty w tej grze i mogą jeszcze sporo namieszać, pokazując jakąś ciekawą ofertę. Nie są obecni na polskim rynku i wejście do Europy Wschodniej mogłoby im pomóc na przykład rzucić wyzwanie rosyjskiemu Rosneftowi w takiej globalnej rywalizacji. Ale nie wykluczam, że na przykład Brytyjczycy również będą zainteresowani tym, żeby część tej infrastruktury przejąć i czas pokaże tak naprawdę, ale wydaje mi się, że ten kształt ostateczny będzie zależał przede wszystkim od tego, co Daniel Obajtek będzie chciał dalej zrobić ze swoją karierą.
No wydawałoby się, że najrozsądniej byłoby jednak rozdzielić te aktywa pomiędzy tych różnych graczy, co pewnie byłoby trudniejsze w przypadku Saudi Aramco. Jeżeli by chodziło o Saudi Aramco, to rozumiem, że oni by musieli wejść z większą liczbą stacji od razu na początek. Natomiast w innym scenariuszu, no to najłatwiej byłoby to chyba podzielić tak, żeby nie wzmocnić żadnego jednego konkurenta, tylko możliwie mocno rozsmarować to po rynku. Natomiast jak mówisz o wymianie aktywów, jeszcze chciałem szybko dopytać, co Orlen mógłby dostać w zamian?
No to są stacje benzynowe na innych rynkach, tak? To znaczy Orlen mógłby wykorzystać tą transakcję, dokończenie fuzji z Lotosu i te warunki, które podyktowała Komisja Europejska do tego, żeby po prostu wzmocnić się na innych zagranicznych rynkach.
Czyli Niemcy, Czechy, tak?
Też Bałkany, Austria, być może Chorwacja, tutaj też wchodzi w grę, Węgry jako takie, umocnienie się na Słowacji, więc wydaje się, że ten kierunek południowo-zachodni najbardziej by interesował Orlen. I tutaj też z punktu widzenia marketingowego byłoby to też najbardziej optymalne. To znaczy, gdyby Orlen pokazał tę transakcję jako dowód na ekspansję zagraniczną, no to byłoby też spełnienie tej wizji Obajtka, który buduje koncern multienergetyczny nie tylko po to, żeby podwyższyć stołek, na którym siedzi, ale też po to, żeby pokazać, że polskie spółki Skarbu Państwa są w stanie prowadzić ekspansję zagraniczną i wtedy znacznie byłoby mu łatwiej też wewnętrznie na potrzeby krajowej polityki sprzedać taką transakcję, no bo pamiętajmy, on musi pozbyć się aktywów należących do Skarbu Państwa, czyli iść w poprzek tej polityki PiSu, którą widzimy od 2015 roku, czyli nie sprzedajemy sreber rodowych, tylko rozszerzamy, polonizujemy kolejne branże, no a tutaj musimy zrobić taką cofkę po to, żeby móc prowadzić ekspansję za granicą.
Dobrze, czy istnieje taki scenariusz, w którym to się nie udaje? To znaczy te rozmowy nie kończą się szczęśliwym finałem i cały ten projekt upada i oznacza wielki krach Daniela Obajtka?
Nie można tego wykluczyć na tym etapie. To znaczy, jeżeli te rozmowy, które Orlen prowadzi obecnie i będzie prowadził z tą finałową czwórką, a później z finałową dwójką, okażą się na tyle trudne i prezes Obajtek stwierdzi, że koszty polityczne tej transakcji są zbyt wysokie, ja nie wykluczam takiego scenariusza, że wtedy trzeba będzie znaleźć jakiś sposób, żeby się z tego rakiem wycofać. Trudno sobie to wyobrazić, szczególnie patrząc na jakby trajektorię wzrostu Daniela Obajtka i tego, co obiecywał w tych ostatnich latach, ale tak jak wspomniałem wcześniej, to znaczy Orlen to nie jest ostatni przystanek w karierze Daniela Obajtka. On widzi siebie znacznie dalej i jeżeli transakcja sprzedaży aktywów Lotosu będzie budziła zbyt duże kontrowersje, a pamiętajmy, że w tej sprawie wypowie się też Ministerstwo Aktywów Państwowych i cały rząd, no to wtedy taki ruch, teraz trochę niewyobrażalny, może zostać wykonany. Tutaj jest jeszcze jedna siła, która oczywiście występuje po stronie rządu. To jest premier Mateusz Morawiecki. On też może mieć coś do powiedzenia w tej sprawie i wyobrażam sobie na przykład taki scenariusz, a jak obaj wiemy i sądzę, że nie tylko my, między prezesem Orlenu a szefem rządu nie występuje obecnie najlepsza chemia, to ja wyobrażam sobie taką sytuację, w której na przykład premier Morawiecki na koniec tych rozmów deklaruje, że kształt tej transakcji sprzedaży aktywów Lotosu jest niekorzystny dla Skarbu Państwa i on będzie rekomendował zablokowanie takiej transakcji.
Dobrze, przejdźmy do zupy. Jak idzie połączenie Orlenu z PGNiG-iem?
Tutaj mamy informację o tym, że do końca marca Orlen zamierza złożyć notyfikację w sprawie przejęcia PGNiG-u do Komisji Europejskiej, ale jest coś, na co rzadko zwraca się uwagę przy komentowaniu tych zabiegów ze strony Orlenu. To jest zdanie, które pojawia się w komunikatach prasowych Płockiej Grupy, ale też w wypowiedziach Daniela Obajtka. Orlen oczekuje, że Komisja Europejska zwróci kwestię połączenia Orlenu i PGNiG-u polskiemu UOKiK-owi. I jak rozmawiam z moimi źródłami rynkowymi, również zbliżonymi do Orlenu, tam po ich stronie jest bardzo duża nadzieja, że Bruksela, patrząc na tą transakcję, oceni, że ma ona przede wszystkim wymiar wewnętrzny i nie będzie chciała w jej kształt interweniować. Moim zdaniem jest to bardzo płonna nadzieja i biorąc pod uwagę ostatnie decyzje UOKiK-u, czyli przypomnijmy tylko zablokowanie przejęcia Radia Z przez Agorę, czy też bardzo szybka decyzja w sprawie przejęcia przez Orlen Polska Press, mogą wskazywać, że Bruksela jednak będzie chciała się przyjrzeć tej transakcji. A to oznacza, że czeka nas kolejny bardzo skomplikowany proces negocjacji pomiędzy Orlenem i Komisją Europejską, tak jak to miało miejsce przy okazji Lotosu. Powiedziawszy to, trzeba dodać, że jeżeli nie wyjdzie Orlenowi przejęcie Lotosu, jeżeli Płocka Grupa nie sfinalizuje tych rozmów w sprawie sprzedaży aktywów rafineryjnych i detalicznych gdańskiego koncernu paliwowego, to perspektywa przejęcia PGNiG-u znacząco się oddali.
Ale może z drugiej strony jest tak, że nikomu się nie śpieszy, żeby ten PGNiG przejmować, to znaczy, że ruch jest widoczny i czytelny i potrzebny dla Daniela Obajtka, żeby pokazać, że on cały czas biegnie do przodu i nie patrzy wstecz. Natomiast z drugiej strony na talerzu już będzie miał energię, dojdzie do tego ten Lotos, jeżeli to się uda, i rozpoczęcie trzeciego dużego procesu konsolidacyjnego, gdzie też włącza się bardzo dużo różnych innych procesów biznesowych. Wyobrażam sobie, że niekoniecznie ludzie, którzy tym będą zarządzali, chcieliby mieć to wszystko naraz i musieć się tym wszystkim naraz zajmować.
Ja tutaj totalnie kupuję to, co właśnie powiedziałeś. Znaczy, wydaje się, że w tej sytuacji, w której Daniel Obajtek goni tego gazowego króliczka, ten obraz, ta sytuacja jest znacznie dla niego korzystniejsza niż moment, w którym będzie musiał licytować się z Brukselą, które aktywa gazowego monopolisty sprzedać, kto ma je przejąć, ile rynku gazu ma zostać uwolnione pod prywatnych sprzedawców i tak dalej. Więc wydaje mi się, że perspektywa przejęcia PGNiG-u jest na tym etapie kreślenia wizji znacznie atrakcyjniejsza niż w przypadku, gdy już przejdziemy do ustalania konkretnych szczegółów. Także też przypomnijmy, że PGNiG jest znacznie większą spółką. On jest o 10 miliardów więcej wart na giełdzie. Ma też znacznie większy majątek własny, więc to nie jest proste, żeby nawet spółka tak duża jak Orlen łatwo skonsumowała tak duży podmiot, jakim jest PGNiG. I też pamiętajmy, że Orlen nie ma nieograniczonych możliwości finansowych. Bardzo mocno Płocka Grupa wykaszowała się na przejęciu energii. Te wskaźniki zadłużeniowe znacząco wzrosły. Daniel Obajtek, kiedy jest pytany o te szanse na przejęcie PGNiG-u, podkreśla, że jest zainteresowany na przykład wymianą akcji ze Skarbem Państwa, tak żeby to zrobić w sposób bezgotówkowy, co oznacza po prostu, żeby Orlen nie musiał płacić za przejęcie PGNiG-u i żeby Skarb Państwa dogadał się z nim w inny sposób, na czym oczywiście stratny byłby budżet Polski, ale nie budżet Orlenu, co też pokazuje, że mimo śmiałości tej wizji Obajtka, rzeczywistość jednak ogranicza te możliwości ekspansji dosyć znacząco.
Dobrze, przejdźmy do politycznego dania głównego naszej rozmowy, czyli do budowy imperium medialnego. Zbierając te procesy, które już zaobserwowaliśmy, ruch został przejęty. Zgodę na przejęcie Polska Press, o czym mówiłeś, została udzielona w trybie błyskawicznym przez Łokik. Daniel Obajtek został człowiekiem wolności tygodnika sieci. Sigma Bis, czyli dom medialny, w którym Orlen ma znaczące udziały, się rozpędza. No i wczoraj został pokazany plan na Orlen w ruchu, czyli takie kiosko-stacje benzynowe bez benzyny, gdzie będzie można kupić gazetę i zjeść hot doga. Ten plan został przedstawiony. Krążą też plotki o kolejnych przejęciach. Mówi się o Rzeczpospolitej, mówi się o RMF. Chciałem się ciebie zapytać, co dalej, co nas czeka, gdzie to wszystko zmierza?
Orlen jest na pewno chyba pierwszą taką spółką w Polsce, która kontroluje cały proces produkcji mediów w tym momencie, czyli od tworzenia artykułów prasowych poprzez dystrybucję prasy, no i na zamawianiu reklam kończąc, więc on wyrasta na naprawdę znaczącego gracza na tym medialnym rynku. Wydaje mi się, że no oczywiście słychać te plotki w sprawie przejmowania Rzeczpospolitej, parkietu i tak dalej, ale te komunikaty, które docierają z ulicy Bielańskiej, są obecnie takie, że tego na razie nie ma w planach, tak? W sensie Orlen chyba już połknął tak dużo medialnych kąsków, że musi najpierw je przetrawić po to, żeby móc dalej myśleć, czy chce rosnąć bardziej skokowo w tym medialnym segmencie. I wydaje mi się, że na tym etapie, w którym jesteśmy teraz, to byłoby bardzo ryzykowne dla samej kariery Daniela Obajtka. Jakby to, w jaki sposób została przyjęta transakcja przejęcia Polska Press, pokazuje, że Orlen spotkał się z bardzo taką negatywną reakcją opinii publicznej. Pojawiły się teksty o tym, że budujemy taki polski Gazprom, czyli spółkę, która działa na rynku energetycznym, ale jednocześnie ma własne media, coraz bardziej ekspansywne. No i przez to możemy wręcz dojść do granicy, po której pojawią się pytania o wolność słowa, w jaki sposób ten wielki gracz kreuje to, co się pojawia w przestrzeni publicznej i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Daniel Obajtek poskromi swój ogromny apetyt, jeżeli chodzi o ten segment medialny. Tutaj też nie pomogła mu na pewno ta historia z artykułem, który został zdjęty z Rzeczpospolitej w styczniu. Ten artykuł krytykował przejęcie Polska Press. Tam padały jakieś określenia ad personam pod adresem Daniela Obajtka, na które to prezes Orlenu bardzo negatywnie zareagował. No i wybuchła taka mini afera, no ale ona też pokazuje, że prezes Orlenu ma dosyć cienką skórę, jeżeli chodzi o tą krytykę. Więc kontrolując media, na pewno mógłby liczyć na więcej przyjaznych publikacji na swój temat, już nie licząc tych ośrodków prorządowych, które biją pokłony dokonaniom prezesa Orlenu, ale widząc tą ekspansję, sądzę, że wrogowie Obajtka będą próbowali wykorzystać to przeciwko niemu w tych kolejnych miesiącach i latach, więc sądzę, że raczej teraz będziemy mieli do czynienia z takim organicznym wzrostem, próbą konsolidacji tego, co zostało przejęte, no i też takim planowaniem tego, co dalej.
No to ja bym tutaj zaryzykował tezę w takiej delikatnej polemice do tego, co mówiłeś, i mówię to zupełnie z pozycji domysłów, a nie wiedzy. Ale mam wrażenie, patrząc na te kolejne akwizycje, że to, czego brakuje, żeby pójść do przodu, to jest jednak jakaś znacząca obecność w internecie. Tak jak rozumiem tą transakcję z przejęciem Polska Press, to wiele osób wskazywało na to, że Polska Press ma wielu użytkowników, że w internecie, że różne te portale, dzienniki też mają dosyć duży udział w rynku reklamy internetowej i tak dalej, ale cały czas jednak brakuje tu jakiegoś takiego spoiwa, jakiegoś takiego większego tytułu internetowego, który by pozwolił pójść do przodu i zacząć budować tą obecność medialną z myślą o przyszłości, a nie przyszłości, jakim wydają się być jednak dzienniki Polska Press. Więc jakkolwiek ja nie do końca wyobrażam sobie przejęcie dziennika w tym momencie, to wydaje mi się, że jednak tak patrząc na to, co już Orlen ma, to ja na ich miejscu bym zaczął patrzeć w kierunku Onetów, czy Wirtualnych Polsk, czy Interii tego świata, a może jakiegoś innego podmiotu, który mógłby zostać zbudowany wokół tego, bo trochę wydaje mi się, że tego brakuje w tej całej układance. W sensie ta układanka jest coraz bardziej już wypełniona, ale jest ten taki dosyć duży kawałek centralny, którego mnie się wydaje trochę brakuje. Z drugiej strony, coś o co ciebie chciałem zapytać, to jest to zbliżenie z środowiskiem Fratrii. No już pomijając samą laudację Jarosława Kaczyńskiego na rzecz Daniela Obajtka i tak dalej, ale tutaj też się dużo mówiło o tym, że właśnie to może bracia Karnowscy, a może Romuald Orzeł mogliby przejąć Polska Press i tutaj pójść do przodu, jakoś spróbować budować jakąś synergię pomiędzy Fratrią a Polską Press? Czy nadal to wydaje się być ten kierunek, w jakim pójdzie biznesowo nowo przejęta Polska Press?
Na tym etapie wydaje się, że jest to bardzo możliwe, ale tak jak powiedziałem, to znaczy ta ekspansja medialna rodzi dosyć spore ryzyka, więc te kolejne kroki Obajtka, jeżeli chodzi o ten rynek mediów, moim zdaniem będą raczej ostrożne i tego ataku w nowych kierunkach raczej bym się właśnie spodziewał w innych segmentach rynku, a nie w mediach.
No dobrze, to teraz na deser może przejdźmy do takiej podskórnej przepychanki wokół polskiego atomu. Zaczęlibyśmy od tego, żebyś szybko wspomniał o PEP-ie, czyli o Polityce Energetycznej Polski 2040, która rozumiem, że wzmocniła te nasze marzenia atomowe. No i to rozpędziło, a może przypomniało trochę napięcia wokół tego, jak ten polski atom miałby wyglądać, to znaczy kto miałby go budować, kto miałby nim zarządzać, kto przede wszystkim miałby na niego wyłożyć pieniądze i co do tego wszystkiego ma w tym momencie Orlen.
2 lutego rząd faktycznie przyjął politykę energetyczną Polski do 2040 roku po 3 latach prac. Tak naprawdę te prace trwały od 2015 roku, czyli od samego początku rządów PiS. No to jest dokument, który jest taką mapą drogową tej naszej transformacji energetycznej. No i faktycznie jednym z tych najważniejszych punktów jest budowa elektrowni jądrowej, o której dużo się mówiło, ale tak naprawdę bardzo mało się robiło po stronie decydentów. My ten pierwszy blok jądrowy mamy mieć uruchomiony już w 2033 roku. Sądzę, że w Polsce jest bardzo niewielu optymistów, którzy wierzyliby, że faktycznie taki harmonogram jest wykonalny, co nie zmienia faktu, że jednak te atomowe ambicje w rządzie jakoś tam w tych ostatnich miesiącach zostały reaktywowane. To przykuwa uwagę zagranicy, a szczególnie państw, które są w stanie zaoferować Polsce technologię jądrową. Tutaj w tych ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z taką dużą dyplomatyczną ofensywą Francji w sprawie przekonania Polski do tego, żeby wybrała reaktory EPR, które oferuje francuski EDF. Amerykanie są również tym potencjalnym dostawcą, który mógłby wejść na polski rynek, aczkolwiek po wejściu Joe Bidena do Białego Domu ta perspektywa pogłębiania sojuszu polsko-amerykańskiego troszeczkę przybladła, więc sądzę, że Paryż tutaj korzysta z tej okazji, żeby pokazać, że istnieje, ma technologię i potrafi wejść z gotowym projektem i finansowaniem do Polski. No ale cała ta historia oczywiście ma też swoje odzwierciedlenie dla nie w napięciach w rządzie, które wokół atomu od zawsze były, no ale teraz jakoś tam dalej odżywają. I tutaj oczywiście pojawia się w tej historii Orlen od tej strony, że pamiętajmy, że gdy w 2018 roku Daniel Obajtek zostawał prezesem Orlenu, to jedną z pierwszych jego i takich najbardziej kluczowych decyzji było wyeliminowanie Orlenu właśnie z projektu jądrowego. Minister Tchórzewski, czyli nasz były minister energii swego czasu, już tak pod koniec swoich rządów, uwierzył, że to właśnie płocka grupa, ze względu na wielkość, jest w stanie pociągnąć ten projekt jądrowy, szczególnie w sytuacji, gdy polska energetyka zakopana w węglu miała coraz gorsze możliwości finansowania nowych inwestycji. I Daniel Obajtek postanowił się z tego projektu wycofać. Teraz jak rozmawiam z moimi źródłami z sektora na temat reaktywacji tego marzenia o polskim atomie, często słyszę takie zdanie o tym, że no, jeżeli prezes Daniel Obajtek jest faktycznie prezesem, który wszystko może i który ma tą sprawczość na najwyższym poziomie spośród wszystkich menedżerów w państwowych spółkach, no to dlaczego nie zbuduje Polsce elektrowni jądrowej? No i wydaje mi się, że to jest dosyć taka interesujące napięcie, które może powstać na linii pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim, który nigdy nie uchodził za wielkiego entuzjastę energetyki jądrowej, bardziej wierzył w małe reaktory, w SMR-y ściągnięte ze Stanów, tylko że ich uruchomienie to jest perspektywa najbliższych 10 lat, więc jest ona bardzo odległa. No a właśnie Danielem Obajtkiem, więc wydaje mi się, że to przyspieszenie, idąc do konkluzji, atomowe, może być wykorzystane przez premiera do tego, żeby pokazać, że jest w stanie uruchomić ten proces. Znaczy jest w stanie uruchomić proces budowy elektrowni jądrowej, z którego wycofał się Daniel Obajtek.
Znaczy mówisz uruchomienie SMR-ów za 10 lat, ale rozumiem, że to jest uruchomienie ich na innych rynkach, a dopiero wtedy, jak my będziemy wiedzieć, że one działają, to dopiero wtedy my byśmy zaczęli zastanawiać.
Dokładnie, tak, to jest perspektywa bardzo odległa, ale przez to, że cały sektor jądrowy jest w kryzysie, szczególnie na Zachodzie, budowa dużych bloków jądrowych przegrywa rynkową konkurencję z odnawialnymi źródłami energii, no to te małe reaktory są wskazywane jako ta nadzieja na odbudowę i renesans sektora, przez to, że będą tańsze, łatwiejsze w budowie, i przede wszystkim szybsze też w tym powstawaniu, więc tutaj ten rozwój tej technologii jeszcze ma znacznie więcej znaków zapytania niż jakichś twardych danych liczbowych, ale wiele by wskazywało na to, że my będziemy tą decyzję w sprawie atomu podejmować jeszcze na bazie właśnie tej starej technologii, to znaczy dużych reaktorów, i to będzie budowane w Polsce.
No rzeczywiście wydaje się, że to jest trochę taka tragedia grecka Orlenu, że zarazem Orlen staje się coraz większym i chce być tym multienergetycznym czempionem, który rozumiem, że po to będzie multienergetyczny, żeby właśnie być na pierwszej linii frontu transformacji energetycznej, więc to się wszystko zgadza. Więc teoretycznie to Orlen powinien być zaangażowany w tą budowę atomu. Z drugiej strony w ramach zostawania tym multienergetycznym czempionem musi strasznie dużo poprzejmować różnych innych podmiotów, co będzie go obciążało finansowo i zadłużało. Z trzeciej strony rozumiem, że jeżeli ma być intensywnie zaangażowany też w budowę polskiego offshore'u, no to to są procesy i to są projekty inwestycyjne, które no nie wiem, czy się wykluczają, ale bardzo ciężko jest połączyć na jednym budżecie inwestycyjnym.
Żeby nie było, no to ta decyzja Obajtka z 2018 roku, żeby się wycofać z projektu jądrowego i pójść w petrochemię, no bo wtedy petrochemia została wykorzystana jako ten argument za tym, że Orlen nie może jednocześnie realizować tak dwóch wielkich inwestycji, no była absolutnie racjonalna. To znaczy no, na tym etapie, w którym wtedy byliśmy, no budowa atomu przez Orlen no, nie spinała się. Inwestorzy na giełdzie reagowali błyskawicznie, to znaczy każdy sygnał, że jakaś ze spółek Skarbu Państwa, czy to PGE, czy Orlen, ma budować elektrownię jądrową, kończyło się gigantycznymi spadkami wartości tych spółek na giełdzie, więc moim zdaniem no, Obajtek zrobił wtedy absolutnie racjonalny krok, co nie zmienia faktu, że w tej cichej rywalizacji, no bo o tym też niewiele się mówi, ale między premierem i szefem Orlenu przez tę i tą ostatnią laudację Kaczyńskiego w telewizji w Polsce i te plany ekspansji ze strony Obajtka, ten poziom konfliktu na pewno wzrósł. Więc sądzę, że obaj są trochę skazani na taką rywalizację między sobą i pokazanie, kto jest lepszym menadżerem, kto jest lepszym premierem i który z nich po prostu lepiej zarządza.
Dobrze, Robert, to teraz na koniec naszej kulinarnej wycieczki Miętowo-Opłatek. Czytamy obaj w poniedziałkowej Rzeczpospolitej tekst Urszuli Zielińskiej o tym, że jakoby Orlen miał inwestować w 5G. Pojawiają się plotki od razu na rynku, że może Orlen miałby budować polskie 5G. Co ty o tym wszystkim myślisz? Bo mnie szczerze mówiąc, szczególnie po wysłuchaniu tego, co miałeś do powiedzenia na temat tych innych procesów i tych różnych obciążeń inwestycyjnych, planów i projektów, to trochę mózg mi wybucha, jak myślę, że jeszcze Orlen miałby budować polskie 5G.
Też z dużym zainteresowaniem przeczytałem tekst redaktor Zielińskiej Rzeczpospolitej i ja go trochę odczytuję w kategoriach szukania przez Orlen i Daniela Obajtka tych pól ekspansji i tego, co dalej. Obajtek doszedł do takiego momentu w swojej karierze, że ma rozpoczęte bardzo wielkie projekty, zarysowaną bardzo śmiałą wizję, ale jednocześnie bardzo wielu wrogów, którzy liczą na to, że gdzieś mu się ta noga podwinie. I niewykluczone, że on doszedł do takiego momentu, że ta noga faktycznie zaraz mu się gdzieś podwinie. Czy to na Lotosie, czy to na PGNiG-u, czy to przy okazji jakichś kolejnych pomysłów medialnych. Tam jest naprawdę bardzo wiele frontów pootwieranych. Więc myślenie o tym, gdzie Orlen może szukać takich pól do ekspansji, jest moim zdaniem na pierwszym miejscu obecnie w siedzibie tej spółki przy ulicy Bielańskiej. 5G jest bardzo interesującą i taką technologią, która jest absolutnie no, nieunikniona w tym naszym rozwoju gospodarczym. Ja nie jestem oczywiście ekspertem od telekomunikacji, ani od technologii IT, ale nie trzeba być bardzo obecnym zapoznanym z tym, co się tam dzieje, żeby wiedzieć, że no jest to technologia, która bardzo pomaga optymalizować te procesy gospodarcze, a już szczególnie takim podmiotom, które mają do dyspozycji infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę bezpieczeństwa, związaną z bezpieczeństwem energetycznym. Jeżeli Orlen ma fizyczną możliwość stawiania takich nadajników na przykład na swoich stacjach paliwowych, no to dla niego byłaby to świetna biznesowa opcja, żeby móc to wykorzystać, wejść na ten rynek i jednocześnie spróbować go jakoś zdominować. Oczywiście to jest pytanie, czy państwo będzie tym zainteresowane, czy taka ekspansja Płockiej Grupy akurat w tym segmencie zda egzamin, ale wydaje się, że dlaczego nie? Dlaczego nie pójść w tym kierunku? No i jednocześnie, jeżeli Daniel Obajtek miałby w rękach no, kolejny taki potencjalny success story, a 5G w pewnym momencie stanie się taką koniecznością, żeby coś z tym zrobić i jakoś to w Polsce wprowadzić, no to na przykład w przypadku fiaska przejęcia PGNiG-u albo wywrotki z Lotosem, no to to jest idealny sposób na to, żeby uciekać do przodu. I w tym naprawdę Daniel Obajtek jest świetny i to widać przez całą jego karierę. On jest mistrzem uciekania do przodu i nawet jeżeli jakaś klęska się pojawi, czy to na przykład w jego karierze to było, miało miejsce, jak był prezesem energii, kiedy zaczęły się kłopoty z farmami wiatrowymi, które dostawały bardzo duży transfer kapitału z energii za to, że oddawały zielone certyfikaty. Czy w wcześniejszych etapach jego kariery tam zawsze pojawiały się jakieś problemy, od których on był w stanie szybko uciekać i wchodzić w nowe projekty, więc nie sądzę, żeby tym razem było inaczej.
Ja noszę wrażenie, że to, czego ludzie na rynku i tego, czego branża ICT, ale też ludzie w rządzie i w okolicach się obawiają, to jest tego właśnie biznesowego ADHD Daniela Obajtka i tego, że w momencie, w którym Orlen zaczyna przyglądać się 5G, to nigdy nie wiadomo, czy nagle z dnia na dzień Daniel Obajtek nie pójdzie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie powie, a teraz ja panu prezesowi zbuduję polskie 5G, no i wywróci wszystkie dotychczasowe plany i też wejdzie na bardzo dużo innych interesów. Z drugiej strony wydaje mi się dosyć naturalne i oczywiste, że tak duża firma patrząca w przyszłość, przygotowująca strategię i ogólnie ogarniająca to, co się dzieje na rynku, patrzy na to 5G, bo tak jak ty mówiłeś, z jednej strony ma po prostu dostęp do dużej infrastruktury i ma fizyczne miejsce, gdzie na przykład można by nadajniki postawić, a z drugiej strony siłą rzeczy będzie takiej firmie zależało na tym, żeby możliwie dobrze było okablowane, osieciowane drogi transportowe w kraju, myśląc na przykład o rozwoju transportu autonomicznego i tutaj mniej mówię o samochodach osobowych, ale na przykład jest kwestia samochodów ciężarowych, które i takie testy już na przykład toczą się w Szwecji, gdzie Scania testuje autonomiczne ciężarówki, które przewożą na autostradzie E4 jakieś towary z punktu A do punktu B i wydawałoby się, że to jest dosyć naturalne, że to połączenie transportu i 5G jest czymś, co nas czeka i nas czeka prędzej niż później. Więc podsumowując, normalne, że Orlen przygląda się 5G i rozważa inwestycje w 5G, cytując tytuł artykułu Urszuli Zielińskiej. Natomiast gdzieś tam w tyle głowy jest taki niepokój, że nie wiadomo, z czym znowu Daniel Obajtek wejdzie do prezesa Kaczyńskiego i z czym wyjdzie i co się wtedy wydarzy z no, dosyć dużym i skomplikowanym projektem biznesowo-inwestycyjnym, jakim będzie budowa polskiego 5G. Dobrze, Robercie, to teraz może przetrawmy to wszystko, co sobie powiedzieliśmy, spójrzmy na całość tych wszystkich procesów i zobaczmy, czy ten posiłek, który Daniel Obajtek przygotował Polsce i narodowi polskiemu, nie jest zbyt duży i czy jesteśmy w stanie rzeczywiście sobie z tym wszystkim poradzić. Czy nie masz takiego poczucia, że tutaj za dużo dzieje się naraz i że nadchodzi moment, sprawdzam, w którym może się jednak okazać, że ta legendarna sprawność i sprawczość Daniela Obajtka zostanie poddana próbie i że ta próba może się jednak okazać nieudana, to znaczy tutaj za dużo jest rzeczy naraz w jednym miejscu.
No i tutaj jest trochę taki moment, kiedy kończy się etap, na którym interpretujemy te działania Daniela Obajtka jako prezesa Orlenu, no i zaczyna się etap Daniela Obajtka jako polityka. To znaczy rzeczywiście jest tak, i tutaj się z tobą w 100% zgadzam, to znaczy, że tych procesów jest po prostu za dużo, ta wizja jest jakby zbyt szeroka, jak na jedną spółkę Skarbu Państwa, nawet największą i w miarę dobrze zarządzaną i z w miarę dobrymi wynikami finansowymi. I rzeczywistość faktycznie może powiedzieć, sprawdzam Danielowi Obajtkowi, ale on ma w rękach na tyle duże atuty, znaczy jego najważniejszym atutem jest oczywiście relacja z Kaczyńskim. I tutaj jakby ten występ prezesa PiS w telewizji w Polsce to zdecydowanie potwierdził i Daniel Obajtek będzie próbował jakby grać tą kartą do samego końca. Do tego dochodzi bardzo duża sprawność, jeżeli chodzi o taki marketing polityczny. On jest otoczony ludźmi, którzy się naprawdę na tym PR-ze i marketingu dobrze znają, potrafią komunikować te decyzje. On jest dobrze wyszkolony, jest coraz lepszy w prezentowaniu tego kierunku, w jakim chce rozwijać Orlen. Wreszcie ma wizję. Ta budowa koncernu multienergetycznego to nie jest wizja Żeromskiego, jakieś stawienia szklanych domów, czy kompletnie oderwany od rzeczywistości plan. To ma ręce i nogi, to ma uzasadnienie, tak? To znaczy ograniczanie działalności rafineryjnej, wychodzenie z paliw kopalnych, mocniejsze wchodzenie w odnawialne źródła energii, jakby dywersyfikowanie tej działalności, to się wszystko trzyma kupy. Problem jest taki, że ta kariera Daniela Obajtka jest za bardzo rozpędzona. Znaczy on potrzebuje ciągłej ekspansji i w momencie, w którym dojdzie do jakiegoś zderzenia z jakąś górą, czy to polityczną, czy ekonomiczną, bo pamiętajmy, że znajdujemy się też w takim okresie, gdy ten rynek paliwowy przeżywa ogromne turbulencje i to związane z pandemią i spadkiem cen ropy, ale też samą transformacją energetyczną, że on będzie w pewnym momencie musiał powiedzieć, że coś mu nie wyszło, że poniósł klęskę. I jeżeli do tego momentu nie zdoła wskoczyć na kolejny poziom, to jego kariera może zaliczyć bardzo poważny kryzys.
No dobrze, to Robert, ostatnie słowo, kończymy tą rozmowę i pewnie będziemy do niej wracać jeszcze nie raz i nie dwa, bo będziemy sobie obserwować te kolejne procesy, bo to są procesy, to nie są wydarzenia i będziemy obserwować, w jakim kierunku one się rozwijają i na ile one rzeczywiście pomagają, a na ile przeszkadzają karierze Daniela Obajtka. Moje ostatnie słowo jest takie i to wydaje mi się, że to jest coś, z czym się zgodzi, że tutaj niesamowitym paliwem, które napędza Daniela Obajtka, to jest jego ambicja. Z drugiej strony jego największym problemem jest to, że nie do końca wiadomo, jaka jest ostatnia stacja, do której on stara się dojechać. To znaczy, to jest rozpędzony pociąg, tylko że w pewnym momencie tory się skończą, a nie widzę do końca tej stacji, do której ten pociąg miałby dojechać. Więc ciekaw jestem, jak będzie można spożytkować tą olbrzymią energię, którą ma w sobie Daniel Obajtek, która rozumiem, że bardzo się podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale ona trochę, nie jestem pewien, czy znajduje gdziekolwiek jakieś ujście i trochę w pewnym momencie nie będzie wiadomo, co z nią zrobić.
W tym państwowym biznesie raczej Daniel Obajtek już wyżej wskoczyć nie może. Może oczywiście rozbudować Orlen, podwyższyć jeszcze bardziej ten stołek, na którym siedzi, ale tak naprawdę tutaj już dużo więcej nie osiągnie. Jakby konsekwencje jego decyzji, które były podejmowane i będą podejmowane w tych najbliższych latach, będziemy widzieć w kolejnych tak naprawdę dekadach i w tym, jak będzie się rozwijał polski rynek paliwowy, energetyczny i tak dalej. Więc jakby naturalnym ujściem jest tylko polityka. No ale tutaj oczywiście moja granica mojej ekspertyzy jest bardzo zawężona i trudno odpowiedzieć na pytanie na tym etapie i z tą wiedzą, którą mamy obecnie, jak ta kariera potoczyłaby się, gdyby Daniel Obajtek został katapultowany do polityki. Wiadomo tylko tyle, że jego ambicje są ogromne i że jest to gracz, który będzie czekał na swój moment, na moment, kiedy pojawi się dla niego korzystna koniunktura i prawdopodobnie, kiedy takie okno możliwości się otworzy, no to on będzie próbował przez nie wejść.
A ja zgaduję, że będzie mu bardzo ciężko się zmieścić. Dziękuję bardzo, Robercie.
Na dziś to wszystko. A w przyszłym tygodniu zamiast podcastu zapraszam Państwa na Ryzyka i Trendy, czyli doroczną konferencję Polityki Insight. Z powodu epidemii zorganizowaliśmy ją w studiu nagrań, gdzie rozmawiamy o mediach, demokracji, bezpieczeństwie i Europie, a także o gospodarce i zdrowiu i oczywiście o energetyce. Pierwsze nagrania opublikujemy 15 lutego, a na blok energetyczny, w tym m.in. na rozmowę z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, zapraszam 16 lutego o godzinie 10. Szczegóły znajdziecie Państwo w mediach społecznościowych Polityki Insight.